Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Szeroko pojęta technologia jądrowa ma gigantyczny potencjał, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Możemy jej użyć jako broni, możemy jej użyć do produkcji prądu, w medycynie. Pomysłów przez lata pojawiło się naprawdę mnóstwo, ale nie wszystkie weszły w życie. Po części na szczęście. Dzisiaj opowiemy Wam o niektórych pomysłach naszych ulubionych amerykańskich naukowców, którzy no ewidentnie nie bali się zabawy jądrami. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. W sumie to zanim przejdziemy do omawiania konkretnych pomysłów, to wyjaśnijmy sobie pewien termin, który na pewno będzie nam się dzisiaj przez odcinek przewijał. Co to u licha jest megatona? Miasto w Falloutie 3 i, co dzisiaj zdecydowanie ważniejsze, jednostka, która ma oddać siłę wybuchu broni jądrowej w odniesieniu do ton trotylu. Na przykład carbomba, potężna carbomba, najpotężniejsza broń jądrowa, jaką do tej pory zdetonowano, miała siłę 58 megaton, czyli pierdykła z taką mocą, z jaką pierdykłoby 58 milionów ton trotylu. Można się też spotkać z inną jednostką, z kilotoną, to jest po prostu jednostka odpowiednio mniejsza. Na przykład bomba zrzucona na Nagasaki miała 20 kiloton mniej więcej, czyli pierdykła tak, jak pierdykłoby 20 tysięcy ton trotylu. Przenieśmy się do lat 50. ubiegłego wieku, żeby było jasne. Mnóstwo rzeczy w Stanach wtedy wyglądało zupełnie inaczej, aczkolwiek na przykład tak jak i dziś, również wtedy były problemy z huraganem raz na jakiś czas. Ten potworny żywioł uderzał w kraj, czyniąc potworne szkody, ale u progu ery atomowej pojawiło się światełko w tunelu, bo padł pomysł, żeby wykorzystać jądrowy potencjał do osłabiania albo wręcz niszczenia huraganów. Jak? Przy pomocy jakiejś niesamowitej maszyny o napędzie nuklearnym? No nie, bombą. Na pomysł wcale nie wpadł jakiś postrzeleniec zza biurka, tylko gość, który na huraganach zęby zjadł. Meteorolog wojskowy Jack Reed. Latał nad tymi huraganami nieraz w specjalnie zmodyfikowanym bombowcu. Obserwował, zbierał różnego rodzaju parametry, no i najwyraźniej był całkiem niezły w zbieraniu i analizowaniu danych, bo jego i jego ekipę na początku lat 50. dowództwo wysłało, żeby zbadali wpływ testów jądrowych na Oceanie Spokojnym, na atmosferę. Jack Reed bardzo szybko połączył zebrane dane ze swoim doświadczeniem w kwestii huraganów i z radością oznajmił dowództwu po jakimś czasie, że ma plan, jak poskromić huragany. Pierwszy był bezpośrednio związany z tym, że huragan jeszcze nad oceanem śmiga sobie we względnie symetrycznej formie skupionej wokół oka cyklonu. Dopiero jak uderzy w wybrzeże, to w wyniku wielu czynników, ale jednym z nich było to, jest nadal, że jest tam wyższa temperatura, to się rozciąga, słabnie, no ale co narobi szkód, to jego. Plan polegał na tym, żeby jeszcze nad oceanem pierdyknąć w huragan bombą, a najlepiej to dwiema, każda tak po mniej więcej 20 kiloton. I te eksplozje w dwóch różnych miejscach huraganu miałyby podnieść temperaturę, co sprawi, że huragan rozciągnie się jeszcze nad oceanem i uderzy z mniejszą siłą. Drugi plan był jeszcze ciekawszy i opierał się na różnicy temperatur między okiem cyklonu a huraganem dookoła. Generalnie bez wdawania się w techniczne szczegóły, plan był taki, żeby przy pomocy eksplozji jądrowej wyssać większość powietrza z oka cyklonu, co spowoduje, że huragan się rozpadnie, jak polski system emerytalny za jakiś czas. I tutaj potrzeba już było tylko jednego ładunku, tylko jak go przetransportować w tak niegościnne okolice zrzucić? Reed miał inny pomysł. Jądrowy meteorolog uznał, że najlepiej będzie wystrzelić ładunek z pokładu łodzi podwodnej, która sobie wpłynie do oka cyklonu, a jak już tam będzie, to sobie jeszcze przez jakiś czas pozbiera dane, a później odpali pocisk Danura i w ten sposób zakończy zarówno misję, jak i żywot huraganu, ratując tysiące ludzi na lądzie. No dobra, ktoś spyta, a co ze skutkami takiej eksplozji? Na przykład z promieniowaniem. Jeśli chodzi o promieniowanie, to tutaj Reed był o zgrozo względnie kryty. Od początku proponował bowiem bomby nie atomowe, a wodorowe, które generują po wybuchu względnie mniejsze promieniowanie. Co nie zmienia faktu, że i tak taka eksplozja zabiłaby niezliczone ilości ptaków, wielorybów, ryb, generalnie wszystkiego, co akurat znalazłoby się w okolicy, ale to już Reed uznał, że trzeba po prostu wpisać w koszta. Projekt jednak nie przeszedł, a czynników było parę. Komisja naukowców, która miała ocenić sensowność bombardowania huraganów bronią jądrową, stwierdziła, że pan Reed jest bardzo dużym optymistą, jeżeli uważa, że takie ładunki o takiej sile, jakie on proponuje, będą w stanie cokolwiek huraganowi zrobić. Według ich wyliczeń nawet potężna carbomba odpalona w huraganie ledwo by go drasnęła. Po naukowcach przyszli księgowi, którzy już w ogóle wyśmiali projekt. Stwierdzili, że faktycznie huragan potrafi poczynić ogromne szkody, ale taniej jest je naprawić niż wysyłać na ten potężny żywioł horrendalnie drogą broń jądrową. A przecież jeszcze wcześniej trzeba by było przeprowadzać testy, które też swoje by kosztowały. A potem jeszcze przyszli dyplomaci. Uznali oni, że nawet jeżeli ten projekt by się spinał finansowo i miał szansę powodzenia, to i tak nic z tego, bo USA i Związek Radziecki właśnie negocjowały porozumienie w sprawie ograniczenia testów jądrowych i takie frywolne próby na huraganach mogłyby zniweczyć cały ten wieloletni wysiłek. To też projekt wyleciał w cholerę. A jak już jesteśmy przy lataniu, to słyszeliście o projekcie Orion. Kolejny śmiały pomysł, jaki wam dzisiaj przedstawimy, swoje początki miał jeszcze przy okazji projektu Manhattan i wiąże się też z gościem, którego możecie kojarzyć z jednego z poprzednich odcinków.
Dzień dobry!
A dzień dobry, jak ktoś nie kojarzy, to jest Stanisław Ulam, matematyk polskiego pochodzenia, jeden z głównych twórców bomby wodorowej. Miał więc pełną świadomość, jak gigantyczny drzemie w niej potencjał, nie tylko destrukcyjny, ale taki, że tak powiem, ogólnoenergetyczny. Do tego stopnia, że zastanowił się, co by było, gdyby ją wykorzystać jako napęd statku kosmicznego. No ale co, bombę? Jak najbardziej. I o ile sam pomysł, jak zaraz się przekonacie, był świetny, moim zdaniem przynajmniej, tak idea jego realizacji wydawała się tak toporna, że nie wiem, czy się tutaj obejdzie bez rysunku pomocniczego, ale do tego dojdziemy. Najpierw teoria. Ulam uznał, że statek kosmiczny wcale nie musi mieć takiego tradycyjnego napędu, który jest do niego na stałe przytwierdzony. Zamiast tego mógłby wyrzucać za sobą bomby wodorowe i każda eksplozja w odległości kilkudziesięciu metrów za pojazdem pchałaby go do przodu. Jako że w kosmosie praktycznie nie ma tarcia, to z każdym wybuchem pojazd poruszałby się szybciej i szybciej i szybciej i pozwoliłoby to osiągnąć naprawdę spoko prędkości, które umożliwiłyby sprawne poruszanie się między planetami, tylko że był pewien szkopuł i nie wierzę, że go nie zauważyliście. Kilkadziesiąt metrów od statku raz po raz dochodziłoby do eksplozji jądrowej. Trzeba było zrobić więc tak, żeby pojazd to wytrzymał, ale to nie wszystko, bo każda taka eksplozja powodowałaby przeciążenie rzędu 10 000 G. Człowiek w ekstremalnych przypadkach jest w stanie wytrzymać 12. Co jak widzicie, nijak się ma do 10 tysięcy. Rozwiązaniem obu tych problemów miało być zastosowanie jebitnie wielkiej płyty. Brzmi jak prowizorka? Trochę tak, podobnie jak moja graficzna prezentacja, ale mam nadzieję, że pomoże wam ona jakkolwiek ogarnąć ten specyficzny pomysł. W każdym razie do statku kosmicznego miała być przymocowana taka gigantyczna płyta, wielka, ciężka, miała zabezpieczać statek przed skutkami eksplozji raz po raz, ale też przyjmować na siebie cały ten impet wybuchu i pchać statek do przodu. Ktoś powie, haha, no dobra, ale co z przeciążeniem? Sorry. A Stanisław Ulam na to, resory. Co? Takie sprężyny. Cała ta płyta miała być przymocowana gigantycznymi resorami, które miały niwelować przeciążenie do akceptowalnych wartości. No brzmi to, delikatnie rzecz ujmując, kosmicznie. Ktoś się tym w ogóle zainteresował? Jak najbardziej, bo właśnie w czasie prezentacji tego pomysłu w raporcie o metodzie napędzania rakiet zewnętrznymi eksplozjami jądrowymi Sowieci wysłali w kosmos Sputnika, co wprawiło Amerykanów w totalne przerażenie. Pieniądze się znalazły i do prac nad projektem Orion zaprzęgnięto wielu wybitnych specjalistów, którzy wcześniej pracowali przy projekcie Manhattan. Ruszyli do roboty, a ta robota początkowo wyglądała dość zabawnie. Pierwsze testy przeprowadzono, detonując małe kulki materiału wybuchowego pod dość topornymi modelami statku, zrobionymi z misek kupionych w sklepie niedaleko. Ale po jakimś czasie zrobiono ambitniejszy model, metr na 2 metry, no i oczywiście dorzucono tą obowiązkową płytę dociskową na sprężynie. Udało się przeprowadzić w pierwszym teście 6 błyskawicznych eksplozji za modelem statku i... sukces! Wzniósł się na 56 metrów w górę, a później zgodnie z planem opadł na spadochronie. Naukowcy byli w niebo wzięci, przy czym nie wszyscy. Obserwatorzy, których przysłała ARPA, czyli agencja, która wykładała hajs na to wszystko, nie byli wcale tacy zadowoleni. Nie wiadomo do końca czemu. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to znaczy, że najpewniej ARPA sobie zdążyła przeliczyć, ile będzie kosztowało doprowadzenie całego projektu do końca. No i się skończyło finansowanie. Jednak autorzy pomysłu postanowili się nie poddawać. Chcieli poszukać innego źródła finansowania. Nie dało jednak rady namówić na sypnięcie hajsem sił powietrznych, a NASA, ostatnia deska ratunku, też sobie darowała, mimo że początkowo byli nawet zainteresowani, no ale uznali, że jednak mają inny priorytet, a konkretnie wysłanie człowieka na Księżyc. Swoją drogą, zanim pan Neil Armstrong postawił pierwsze kroki na srebrnym globie, to wiecie, co chciano tam wcześniej wysłać? Oczywiście, że broń jądrową. Po co? Żeby pokazać, że się da. Komu? Całemu światu? Ale jednak głównie Sowietom. Już dzisiaj miałem czelność wspomnieć, że jak Rosjanie wysłali w kosmos Sputnika, to Amerykanie byli przerażeni jak Polacy po meczu ze Słowacją na Euro. O Jezu, nagle się okazało, że nie są wcale taką potęgą, za jaką się uważali i przynajmniej wizerunkowo musieli coś zrobić, żeby się podbudować, zanim faktycznie dogonią konkurencję. Wystartował więc projekt A119, w ramach którego naukowcy mieli sprawdzić, czy dałoby się przetransportować na Księżyc broń jądrową i co ważniejsze, czy taka eksplozja na Księżycu byłaby widoczna z Ziemi. Co do tej pierwszej kwestii, to myślę, że nie byłoby większego problemu, bo Amerykanie jakiś czas później wystrzelili swoją sondę, która zderzyła się z powierzchnią srebrnego globu, więc trochę liczenia, odrobina kombinowania i pewnie dałoby się zatargać broń jądrową na Księżyc. Zakładając oczywiście, że bomba nie eksplodowałaby już w momencie startu rakiety, co mogłoby mieć przecież straszne konsekwencje, ale postanowiono się na razie takimi rzeczami nie przejmować, bo padła plotka, że Sowieci też planują niebawem wysadzić bombę wodorową na Księżycu. Czynnikiem, który ostatecznie uwalił pomysł odpalenia broni jądrowej na Księżycu, nie było więc bezpieczeństwo własnych obywateli, albo to, że przecież po odpaleniu rakieta mogła zmienić kurs i spaść na przykład z głowicą jądrową w takim ZSRR, albo w zasadzie w jakim kraju by nie spadła taka konstrukcja, no to kryzys dyplomatyczny murowany, a było parę państw, w tym wymieniony Związek Radziecki, które mogłyby potraktować coś takiego jako znakomity pretekst do ostatniej wojny w dziejach ludzkości, ale nie. To też nie był ten czynnik. Czynnikiem, który uwalił projekt, było to, że fizyka ewidentnie nie zna się na PR-ze, czyli kreowaniu wizerunku. Jak to? Przypomnę, bo to ważne, Amerykanom zależało, żeby Sowieci narobili pod siebie, widząc jak po eksplozji nad powierzchnią Księżyca zaczyna się tworzyć złowieszczy atomowy grzyb. Przekaz miał być jasny. Umiemy to zrobić tam, to zrobimy to i u was, jak będzie potrzeba, więc nie fikajcie, wy głupie kacapy. Jednak ktoś u Amerykanów na szczęście ogarnął, że grzyb atomowy potrzebuje tego samego, co dobra impreza.
Porządnej atmosfery!
A tej na Księżycu praktycznie nie ma, więc zasianie zbiorowej paniki nuklearną eksplozją i wytworzeniem się później efektownego grzyba nad powierzchnią Księżyca miało równie duże szanse powodzenia, co rozbawienie kogoś seksistowskim żartem na konwencie feministek. No, raczej bez szans, a nawet ewidentnie bez szans. Co więcej, z racji otaczającej próżni i znacznej odległości nie było też co liczyć na odczuwalną falę uderzeniową na Ziemi, ani na usłyszenie dźwięku eksplozji. No może ewentualnie dałoby się dostrzec sam moment, sam błysk eksplozji, no i przez chwilę oświetlony słońcem pył, no ale ewidentnie nie o to chodziło. Założenie było takie, żeby wystraszyły się miliardy ludzi, a nie paru dziadków w ruskim sztabie, bo oni to akurat doskonale wiedzieli, na co Amerykanów stać. A na taką kampanię strachu fizycznie nie było po prostu szans. Projekt zamknięto w 1959 roku, bo raz, że wizerunkowo to by nie było to, a dwa, że ktoś całkiem słusznie zwrócił uwagę, że hej, skoro planujemy tam niedługo wysłać ludzi, to może jednak nie róbmy nuklearnego poligonu na Księżycu, co? I to był bardzo dobry argument, zważywszy, że wtedy jeszcze całkiem realnie zastanawiano się nad opcją kolonizacji Księżyca. Także bardzo dobrze, że ta jądrowa zabawa również nie weszła w życie. Generalnie z tym ustrojstwem trzeba strasznie uważać. Energia nuklearna może być dla nas zbawienna, dobrze użyta. Natomiast w rękach ludzi złych, nieodpowiedzialnych albo po prostu głupich, to może być prosta droga do katastrofy. Trochę jak z internetem. Dzięki netowi możemy bez większego kłopotu trafić w jakieś miejsce, zobaczyć, czy dana knajpa jest dobra, pracować z domu, być w kontakcie ze znajomymi. Co ja wam będę opowiadał o plusach? Plusy wszyscy znają, aczkolwiek nie każdy niestety jest świadomy minusów. Chociażby tego, że nigdy wcześniej nie było tak łatwo wykraść nasze dane. Wystarczy ogarnięty z programowania jegomość, albo też pani, i wcale nie drogi komputer, i już w takim tandemie można się brać za wykradanie naszych danych. Wystarczy jeden niezabezpieczony mail i taki haker już może się pod nas za pomocą tych danych zacząć podszywać. A co z naszymi danymi zrobi, to już tylko od niego zależy. Logowanie się na przedziwne strony, podanie nas jako sprawców przestępstwa, kredyty, mógłbym tak jeszcze długo wymieniać, ale po co? Lepiej wam powiem, jak się przed tym zabezpieczyć. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony, na której możecie kupić pakiet NordVPN, który zabezpieczy wasze dane przed hakerskimi atakami, nawet na 6 urządzeniach jednocześnie. Co więcej, Nord umożliwia wam również oglądanie treści niedostępnych u nas, a dostępnych na przykład w Mongolii. Mamy też dla was jeszcze demoniczną zniżkę, a poza tym z naszym specjalnym kodem dostaniecie jeszcze 4 dodatkowe miesiące gratis, także opłaca się jak diabli. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, a my widzimy się niebawem.